stał i aniołowie jego. Ale nie przemogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie. I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, którego zowią diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata. Zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni. I słyszałem głos wielki mówiący na niebie: teraz ci się stało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa jego. Drodzy braterstwo, nie będę wam tłumaczył Księgi Objawienia, bo nie potrafię. Natomiast chciałem z niej zaczerpnąć temat naszego dzisiejszego rozważania. I stała się bitwa na niebie. Jeżeli bitwa, to znaczy się, że gdzieś toczy się jakaś wojna. Bitwy są częścią wojny. Ja chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o jednej wielkiej wojnie. Na ziemi toczy się wiele bitew i wiele wojen. Słyszymy wojny i wieści o wojnach, często z dalekich krain. Ale ja chciałbym wam opowiedzieć o największej z nich. O wojnie, która toczy się już od prawie 6000 lat. Zauważcie, że Księga Objawienia mówi nam o dwóch wojskach, które stały naprzeciwko siebie. Z jednej strony stał Michał i jego aniołowie, a z drugiej kto? Smok i jego aniołowie. Młodsi z was na pewno wyobrażają sobie na niebie smoka, węża i jego aniołów, a po drugiej stronie Michała, księcia i jego aniołów. No tak dzisiaj by może rysownik jakiś film stworzył i tak przedstawił nam tą wielką bitwę. Ale my chyba wiemy, że nie o taką literalną bitwę na literalnym niebie chodzi. Mowa tu jest o pewnej wielkiej bitwie, która toczy się między smokiem i jego aniołami. Czy bratestwo wiecie, kto to jest smok? Smok to, chyba już dzieci wiedzą, on wąż starodawny, którego zowią diabłem albo szatanem. Wąż i jego aniołowie, smok i jego aniołowie, to nikt inny, tylko szatan wraz ze swoimi wojskami. Naprzeciwko niego stoi Michał, książę i jego aniołowie. Z jednej strony siły zła, a z drugiej strony siły dobra. I oni potykają się na niebie. Ale jeżeli mamy mówić o wojnie, o wielkiej wojnie, to każda wojna ma swój początek. Kiedy miała początek ta wielka wojna, która wybuchła między siłami dobra, a siłami zła? Gdy czytamy Słowo Boże, to znajdujemy początek opisu tej wielkiej wojny. Znajdujemy go w pierwszej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, a drugi i piąty werset. I rzekła niewiasta do węża: z owocu drzewa sadu tego pożywamy, ale z owocu drzewa, które jest pośród sadu, rzekł Bóg, nie będziecie jedli, ani się go będziecie dotykać, byście snać nie pomarli. I rzekł wąż do niewiasty: żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe. Zauważcie, braterstwo. On, wąż, szatan, powiedział jedną rzecz ciekawą. Gdy spożyjecie ten owoc, będziecie jako bogowie. To obiecał Adamowi i Ewie, że gdy spożyją z owocu, staną się jako bogowie. Ale braterstwo, zastanówmy się, skąd w ogrodzie Eden, który był stworzony przez Pana Boga, który był stworzony dla człowieka i w którym został posadzony człowiek, skąd tam się znalazł szatan? Albo inaczej, dlaczego Pan Bóg tam wpuścił szatana? Żeby popsuł to dzieło jego stworzenia? Skąd się w ogrodzie Eden wziął szatan? Żeby to się dowiedzieć, braterstwo, sięgnijmy do innej księgi Słowa Bożego. W proroctwie Ezechiela, w 28 rozdziale, mamy opisany lament nad księciem tyrskim. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem tyrskim, a mów do niego. Tak mówi panujący pan. Ty, co pieczętujesz sumy pełen mądrości i doskonałej piękności. I wydawać by się mogło, że chodzi tu o literalnego króla Tyru. Ale dalej czytamy coś, co nas zadziwia. Byłeś w Eden, ogrodzie Bożym. Czy król Tyru mógł być w Eden, ogrodzie Bożym? Nie czytamy żadnego opisu, że oprócz Adama i Ewy ktoś tam więcej był. Jakiś król. Czyli to nie mógł być literalny król Tyru. To musiał być ktoś inny. A kto w ogrodzie oprócz Adama i Ewy jeszcze był? On wąż, szatan. I dalej czytamy o nim. Byłeś w Eden, ogrodzie Bożym. Wszelki kamień drogi był nakryciem twoim. Sardiusz, topazjusz, jaspis, krystolit, onyks i beryl, szafir, kabanku i szmarak i złoto. W ten dzień, któregoś ty stworzony, zgotowane są u ciebie narządy bębnów twoich i piszczałek twoich. Tyś był cherubinem pomazanym. Zobaczcie, braterstwo, mamy mowę, że w ogrodzie Eden był jakiś cherubin pomazany, którego nakryciem głowy były bardzo szlachetne kamienie. Jam cię wystawił. Byłeś na górze Bożej Świętej. Wpośród kamienia ognistego przechadzałeś się. Byłeś doskonałym na drogach twoich ode dnia tego, któregoś jest stworzony. Aż się znalazła nieprawość w tobie. Zobaczcie, braterstwo, ta wspaniała istota była tak piękna, tak wspaniała i znajdowała się na górze Bożej pośród kamienia ognistego, tam, gdzie jest tron najwyższego Boga. Pamiętacie to widzenie z Izajasza, gdzie kamień ognisty i tron najwyższego Boga. Tam znajdował się szatan. Aż do momentu, gdy znaleziona została nieprawość w tobie. Dla wielkości kupiectwa twego pełno w pośrodku ciebie bezprawia. I zgrzeszyłeś, dlatego wytracię cię z góry Bożej o cherubinie nakrywający. Aż pośrodku kamienia ognistego wygubię cię. Podniosło się serce twoje dla piękności twojej. Naś złeś używał mądrości swojej dla jasności twojej. Przetoż cię uderzę o ziemię, a przed obliczem królów położę, aby się dziwowali. Zauważcie, braterstwo. Wniosek stąd, że szatan, gdy był w ogrodzie Eden, to jaki jeszcze był? Czy był już tą istotą, która była zła, brzydka i tak jak ludzie przedstawiają go jako najokrutniejszą, jakąś najbardziej szkaradną istotą? Tu czytamy wręcz przeciwnie, że gdy w Edenie szatan się znajdował, to był jeszcze istotą piękną i wspaniałą. Ale do momentu, aż znaleziona była w tobie nieprawość. I o tym, braterstwo, jaka to była nieprawość, możemy dowiedzieć się od proroka Izajasza, 14 rozdział, a 12 i 15 werset. Prorok Izajasz tak nam mówi. Jakoż to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko, która wschodzisz rano, powalonyś aż na ziemię, któryś wątpił narody. Wszakżeś ty mawiał w sercu swoim. Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych. Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy najwyższemu. Wszakżeś strącony jest aż do piekła, w głębokość dołu. Zauważcie, braterstwo, jaką szatan powziął ideę. Z tej pięknej, wspaniałej, mądrej i doskonałej istoty w jego umyśle zaczęła świtać pewna myśl. Jeżeli widział, że jest tak piękny, tak wspaniały i tak mądry, zaczął się zastanawiać, dlaczego on nie może stać się jaki? Równy Bogu. I w pewnym momencie zdecydował, wstąpię na wysokość obłoków i będę równy Najwyższemu. To była nieprawość, która znalazła się w jego sercu. Do tej pory, dopóki ta nieprawość nie znalazła się w jego sercu, był wspaniałym stworzeniem Bożym i Pan Bóg mu ufał i na pewno powierzał jakieś zadania. Ale on w swoim sercu powziął taki zamiar. Będę równy Najwyższemu. Ale braterstwo, no każdy mógłby taki zamiar powziąć, ale jak to wykonać? Przecież Jahwe, Pan Wszechmogący, Stwórca Wszechświata, był Panem całego Wszechświata. A tu jedna istota mówi, ja chcę być równa temu Najwyższemu Bogu. Jak to zrobić? Szatan zdawał sobie sprawę, braterstwo, że sam nie jest w stanie walczyć z potęgą i wszechmocą Boga. Szatan, gdy powziął w swoim sercu tą decyzję, to możemy przypuszczać, że czekał na nadarzającą się okazję. Okazję, żeby wypowiedzieć posłuszeństwo Bogu i stać się równy Najwyższemu. I braterstwo, taka okazja znalazła się. Pan Bóg w pewnym momencie historii Wszechświata postanowił stworzyć istoty cielesne. Postanowił stworzyć ludzi. Postanowił stworzyć coś całkiem innego, niż było do tej pory. Do tej pory było wiele bytów i wiele istot, ale jakich? Niewidzialnych. A Pan Bóg postanowił stworzyć byty widzialne. Człowieka. Stworzył Adama, stworzył Ewę i posadził ich w ogrodzie Eden. Jak myślicie, braterstwo? Czy cały wszechświat nie miał na to zwrócone oczy? Przecież apostoł mówi, że na niektóre rzeczy to pragną patrzeć i aniołowie. Czy aniołowie nie patrzyli, jakie będą zamiary Boga względem ludzi? Czy my, braterstwo, gdy nasz rząd, gdy któryś rząd robi coś nowego, to nie patrzymy i patrzymy co? Czy to się udaje, czy nie? I szatan powziął taki chytry plan. Jeżeli Pan Bóg stworzył coś nowego, to wszystkich oczy, oczy całego wszechświata zwrócone są na to dzieło stworzenia Bożego. I szatan pomyślał w ten sposób. Jeżeli ja popsuję to Panu Bogu, to okaże się, kto jest mocniejszy. Kto jest silniejszy? Ja czy Pan Bóg? I właśnie w ogrodzie Eden szatan wypowiedział posłuszeństwo Panu Bogu. Wypowiedział posłuszeństwo i stworzył bunt. Bunt, rewoltę przeciwko Najwyższemu Bogu. Ale zauważcie, braterstwo, gdy ktoś chce obalić władzę w dzisiejszym świecie, to nikt nie zrobi tego w pojedynkę. Szatan szukał towarzyszy. Podszedł do Adama i do Ewy i co powiedział? Chodźcie ze mną. Zobaczcie, braterstwo, że celem szatana było stać się równym Najwyższemu Bogu. I zauważcie, co on zaproponował Adamowi i Ewie. Będziecie jako bogowie. Ja chcę być równy Najwyższemu, chodźcie ze mną, to wy tak samo staniecie się bogami. Zobaczcie, braterstwo, szatan chciał, żeby istoty ludzkie przyłączyły się do niego. Powstaje pytanie, braterstwo, czy udało się to szatanowi? Udało się. Zobaczcie, czy Adam i Ewa wzięli owoc i co? I tym samym wypowiedzieli posłuszeństwo Stwórcy. A przecież to drzewo stało tylko po to, żeby nauczyć ich czego? Posłuszeństwa. Przecież Panu Bogu nie chodziło o ten jeden owoc. Przecież za kara, za zerwanie jednego owocu, żeby była kara śmierci, to byłaby najokrutniejsza kara, jaka była kiedykolwiek. Czy ktoś z was skazałby dziecko sąsiada na śmierć za to, że zerwało wam jeden owoc? To chodziło o coś innego. Chodziło o posłuszeństwo. I człowiek wypowiedział Panu Bogu posłuszeństwo. I na ludzi zaczęła przychodzić śmierć. Ale zobaczcie, braterstwo, jak to mogło zostać odebrane w całym wszechświecie. Aniołowie patrzyli na to inne stworzenia Boże. I one zobaczyły, że co? Że Panu Bogu można się sprzeciwić. Można się sprzeciwić? Można. I kto odniósł zwycięstwo w ogrodzie Eden? No trzeba powiedzieć wyraźnie, że szatan. Pan Bóg musiał wygonić człowieka poza ten ogród. Zobaczmy, jak dalej toczyła się historia świata. Zobaczmy, braterstwo, że od tego momentu zło na ziemi co zaczęło? Maleć czy rosnąć? Rosnąć. Pan Bóg posłał aniołów, żeby oni w jakiś sposób pomogli temu światu. Czytamy o tym w liście Piotra, że aniołom był poddany pierwszy świat. Ale czy pierwszy świat został przywrócony do doskonałości? Czy został naprawiony? Braterstwo, chyba znamy wszyscy tą historię. Że Pan Bóg musiał pierwszy świat co zrobić? Zniszczyć. Pan Bóg musiał zniszczyć pierwszy świat. Dlaczego? Bo tak wielka była nieprawość na ziemi. Zobaczcie, braterstwo, czy ktoś z was, jeżeli by zaczął budować dom, a później się okazało, że ten dom jest taki zły, że trzeba go zburzyć, czy by to była chluba dla niego? Czy by chwalił się sąsiadom? Ja taki świetny dom zbudowałem, że musiałem go zburzyć. Zobaczcie, braterstwo, jakie wrażenie musiało być we wszechświecie, jeżeli szatan doprowadził do tego, że Pan Bóg musiał zniszczyć całe swoje dzieło stworzenia. Zobaczcie, braterstwo, że mogło to spowodować, że w wielu aniołach, w wielu istotach bożych zaczęła się taka myśl rodzić, że to jednak szatan ma władzę, on ma siłę. I zauważcie, braterstwo, że tu w objawieniu nie widzimy już szatana samego, tak jak w ogrodzie Eden, ale widzimy go co? Z liczną rzeszą aniołów. Szatan w tym czasie zaczął zyskiwać wśród aniołów zwolenników. Wielu z aniołów, których chwiejni byli, którzy byli słabi, zobaczyli, że może to jednak racja leży po stronie szatana. Może to on powinien być panem wszechświata, skoro ma taką moc i władzę, że może mieszać plany wszechmogącemu Bogu. Zobaczmy, braterstwa. Tak mogła wyglądać historia świata oczami aniołów. Mogło się zacząć zdawać, że szatan zaczyna wzrastać w siłę. Że autorytet Pana Boga we wszechświecie zaczął być podważany. Mamy jeszcze jeden opis bezpośredniego starcia, bezpośredniego jakby takiej potyczki między Panem Bogiem a szatanem. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Ja nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale mamy w księdze Joba opis, że szatan prosił Pana Boga o co? Żeby dostać w swoje ręce Joba. I co? I najdziwniejsza rzecz, że Pan Bóg na to pozwolił. Ale zobaczcie, braterstwo, ta historia z Jobem, to, że szatan kusił Joba, żeby on bluźnił przeciwko Panu Bogu, a co? Ta mizerna, maleńka istota Job potrafiła się oprzeć jego pokusom. To był pierwszy znak dla szatana, że jednak Pan Bóg ma jeszcze siłę i potrafi się bronić. Że taki nędzny człowiek jak Job potrafi się oprzeć jego pokusom. Braterstwo, że szatan prosił często Pana Boga o to, żeby dozwolił mu kusić i Pan Bóg na to pozwalał. To mamy jeden opis w księdze Joba, ale jeszcze jeden opis mamy, gdy potwierdza to nasz Pan, że szatan może Pana Boga o coś prosić i coś i to dostaje. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, a 31 werset tak czytamy. Szymonie, oto szatan wyprosił was, aby was owiewał jako pszenicę, alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Kogo szatan prosił? No tylko mógł prosić Boga, bo on miał taki, Bóg miał taki autorytet, że mógł mu na to pozwolić. Szatan często dąży do konfrontacji z Panem Bogiem. Szatan chce obalić autorytet najwyższego Boga, Stwórcy Wszechświata. I historia z Jobem uczy nas, pokazuje nam, że szatana można zwyciężyć. Był to sygnał na pewno dla rzesz aniołów. Bo gdy czytamy ten obraz Księgi Joba, to nie tylko szatan przed tronem Bożym stanął, ale stanęli tam synowie Boży. Był to sygnał dla rzesz aniołów, że szatana można zwyciężyć. Że szatana da się pokonać. Ale zobaczmy, braterstwo, że gdy spojrzymy na historię ludzkości, to widzimy, że dalej, w dalszym ciągu zło na ziemi, co? Potęgowało się. Chociaż Pan Bóg dał zakon, który był w stanie człowieka przyprowadzić do pewnej doskonałości i dać mu życie, to widzimy, że nikt z ludzi nie mógł go wykonać. Zdawało się, że sytuacja, że zwycięstwo leży po stronie szatana. On sprowadził na ziemię zło, on sprowadził na ziemię śmierć, a Pan Bóg, wydawać by się mogło, nie mógł tego zaradzić. Ale wiecie, braterstwo, że w każdej bitwie, w każdej wojnie, tak jak i w tej, są chwile, które decydują o losach całej wojny. I wiecie, braterstwo, że każdy dowódca, każdy wódz na tą właśnie najważniejszą bitwę trzyma najlepszych żołnierzy. I gdy miało dojść do tej decydującej bitwy, w niebie odbyła się narada. I my ludzie mamy zapis tej narady wojennej, jaka odbyła się w niebie. jeden z ludzi, prorok Izajasz, nie wiem, ale jakimś sposobem, w widzeniu na pewno, dostał się na tą naradę wojenną w niebie. Czytamy o tym w 6 rozdziale proroctwa Izajasza od 1 do 10 wersetu. Jest tam napisany opis, że prorok Izajasz dostaje się przed tron Najwyższego Boga. I czytamy tak. I przyleciał do mnie jeden z serafinów, mający w ręce swej węgiel rozparzony, który kleszczykami wziął z ołtarza i dotknął się ust moich, a rzekł: oto się dotknął ten węgiel walk twoich, a odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój zgładzony będzie. A wcześniej mamy opisany opis, że prorok widzi Najwyższego Boga. I mówi tak: biada mnie, jużem zginął, przetom, żem człowiek splugawionych warg, a mieszkam pośrodku ludu, który ma splugawione wargi, a iż króla Pana zastępów widziały oczy moje. Prorok znalazł się w wizji w niebie. I najważniejsze jest to, co usłyszał. A usłyszał bardzo niewiele, ale bardzo ważne słowa. Usłyszał takie słowa: potem słyszałem głos Pana mówiącego: kogóż poślę? A kto nam pójdzie? Tedym rzekł: oto ja, poślij mnie. A on rzekł: idź, a powiedz ludowi twemu: słuchając, słuchajcie, a nie rozumiejcie, a widząc, patrzcie, a nie poznawajcie. Zatwardź serce ludu tego, a uszy jego obciąż. Zauważcie, braterstwo, w niebie toczyła się narada. Toczyła się narada, jak ma się odbyć ta największa bitwa, bitwa ze szatanem. I Pan Bóg wiedział, że szatan jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Czytaliśmy już o jego mądrości, o jego piękności, o jego sile. I dlatego też, braterstwo, pamiętacie, że gdy jest bitwa z kimś, kto jest tak wielką istotą, to jest bardzo trudno wygrać. I wówczas Pan Bóg się spytał: kto tam pójdzie? Pan Bóg nie wyznaczał: ty masz iść, ty masz iść. Pan Bóg chciał, żeby zgłosił się ktoś na ochotnika. I poszedł i walczył z szatanem. I wówczas ktoś wystąpił przed szereg i powiedział: oto ja, poślij mnie. Kto to był, braterstwo? To był nasz Pan Jezus Chrystus. Pan Bóg nie wyznaczył go: ty masz iść, bo tylko ty możesz zwyciężyć. Ale Pan Bóg wiedział, że nikt inny nie jest w stanie zwyciężyć szatana. Oto ja, poślij mnie. Możecie być, braterstwo, pewni, że była wielka radość w sercu Pana Boga, gdy Jego jednorodzony Syn zdecydował się iść i walczyć z szatanem. Bo Pan Bóg wiedział, że tylko On może go zwyciężyć. A Pan Jezus podjął tą misję z własnego serca, z własnej woli. Nie został do niej przymuszony. I poszedł na ziemię i stał się człowiekiem. Tak jak już tu było mówione, stał się człowiekiem. I jako człowiek, braterstwo, nie jako istota duchowa, ale jako człowiek, Pan Jezus miał zwyciężyć szatana. Pamiętacie, braterstwo, że gdy się narodził, to szatan od razu usiłował go zgładzić. Posłał żołnierzy Heroda do Betlejem, aby tam zniszczyli dzieciątko. Ale co? Nie udało mu się to. Szatan zrozumiał, że Pan Bóg nie pozwoli, żeby zniszczył bezbronnego Jezusa. I zobaczcie, braterstwo, że szatan to doskonale zrozumiał. Nie mamy już żadnego opisu, żeby Pana Jezusa usiłował zgładzić, gdy On był jeszcze, nie był dorosły. Bo wiedział, że Pan Bóg mu na to nie pozwoli. Ale zauważcie, braterstwo, że z chwilą, gdy tylko Pan Jezus zanurzył się w Jordanie i wyszedł z Jordanu, to co? Pierwsza rzecz, co się stała, to była jaka? Kto do Niego od razu przystąpił? Szatan nie czekał nawet 10 minut. Gdy Pan Jezus tylko wyszedł, poszedł na puszczę, to od razu przystąpił do Niego szatan. I co, braterstwo, on robił? Szatan kusił naszego Pana. Czy pamiętacie, co Panu Jezusowi proponował? Różne propozycje były, ale, braterstwo, jedna jest bardzo ciekawa. Szatan powiedział: pokłoń mi się, a co?
A wszystko, zobacz, wszystko, wszystkie królestwa świata, one będą twoje. Zauważcie, braterstwo, jedną ciekawą rzecz. Szatan nie jest chytry. Szatan jest hojny bardzo. Szatan zaproponował Panu Jezusowi dokładnie to samo, co zaproponował mu jego wszechmogący ojciec. Przecież czytamy, że Pan Jezus ma rządzić laską żelazną i ma co? Panować nad całym światem. On ma objąć panowanie nad wszystkimi stworzeniami. On miał to obiecane od kogo? Od swojego ojca. I szatan zaproponował mu dokładnie to samo. Powiedział, zobacz, wszystko to, co pragnie twoje serce, ty to masz posiąść, to ci obiecał Bóg. Ale wiesz, ja ci to wszystko dam. Bez cierpienia, bez żadnych trudności, bez cierpień, bez śmierci na krzyżu, ja ci to wszystko dam, tylko jedną rzecz chcę. Ukłoń mi się. Ale braterstwo, to nie znaczyło znowu jak ten owoc, nie znaczyło tylko taki drobny ukłon. Wiecie, co to znaczyło? To znaczyło, że szatan powiedział dokładnie tak. Zdetronizujmy Pana Boga. Ja stanę na miejscu Pana Boga, a ty będziesz drugim po mnie. Tak jak teraz jesteś Synem Bożym i masz to wszystko, jesteś drugim po Bogu, to tak samo zostanie. Tylko wymieńmy tą najwyższą osobę. Ja stanę, jak mnie się pokłonisz, to co? Co to znaczyło? Że Pan Jezus uznałby wtedy zwierzchność i wyższość szatana. Czyli szatan stałby się równym Bogu. Szatan zaproponował prosty układ. Wszystko dostaniesz to samo, tylko ja będę Panem Wszechświata. A co Pan Jezus na to odpowiedział? Pan Jezus, zobaczcie, co odpowiedział. Tylko Panu Bogu się będziesz kłaniał. Pan Jezus nie zdecydował się, braterstwo, na oddanie czci szatanowi. Nie poszedł, jakbyśmy powiedzieli, łatwą drogą. Poszedł drogą inną. Drogą cierpień. Ale zobaczmy, że taką drogę wybrał posłuszny syn. Powstaje, braterstwo, jeszcze jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg musiał posłać swego syna, musiał posłać najdoskonalszą istotę, jaką miał, po to, żeby walczył z szatanem? Czy Pan Bóg nie mógł pokonać szatana w inny sposób? Czy Pan Bóg jest może za słaby, żeby sam zniszczył szatana? Takie pytania mogą się rodzić w naszym sercu i mogły się rodzić w sercach aniołów i istot bożych. Ale braterstwo, jaka jest różnica między wszechmocą Pana Boga, a mocą szatana? Szatan, braterstwo, używa wszystkich sposobów. Używa sposobów z dobrych, złych, podstępnych. Natomiast Pan Bóg walczy tylko jedną metodą. Metodą jaką? Sprawiedliwości. I dlatego posłał swojego syna, aby zmierzył się z szatanem w uczciwej walce. I zobaczmy, ten pierwszy pojedynek, kto wygrał? Trzeba powiedzieć, że wygrał nasz Pan. Szatan odstąpił od niego, ale czytamy, ale aż dokąd? Aż do czasu. Szatan, braterstwo, ma taką metodę swojego działania. Najpierw, wiecie co robi? Najpierw kusi. Najpierw kusi i najpierw rozwija wizję. Przed Adamem i Ewą rozwinął, staniecie się równi Bogu. I oni w to uwierzyli i nie trzeba było nic dalej robić. Pan Jezus nie dał się zwieść pokusy. Gdy ktoś nie da się zwieść pokusie szatana, to wiecie, braterstwo, co szatan zazwyczaj dalej robi? Jeżeli ktoś nie chce po dobroci, to szatan zawsze później przystępuje do działań siłowych. Później szatan zawsze działa siłą. A co szatan może zrobić? W jaki sposób może? Szatan ma jedną metodę. Jeżeli ktoś mu jest przeciwny, jeżeli nie ulega jego pokusie, to chce go zabić. I tak też było z naszym Panem. Szatan postanowił, że naszego Pana co zrobi? Zgładzi. Że zgładzi naszego Pana, zgładzi swojego przeciwnika, a wówczas nie będzie nikogo w wszechświecie, kto byłby go w stanie pokonać. A wydawało się szatanowi, że jest to stosunkowo proste, bo Pan Jezus na ziemi był kim? Człowiekiem. I nie mógł używać pewnych nadprzyrodzonej swojej mocy, którą dysponował jako istota duchowa. Dlatego szatan od tej pory, gdy Pan Jezus nie uległ pokusie, postanowił, że go zgładzi. Pan Jezus miał zostać zgładzony. I szatan knuł plany. Wielokrotnie Pana Jezusa chciano ukamienować. Pamiętacie, ale co? Ale on uszedł, bo nie było jeszcze ku temu czas. Ale szatan, braterstwo, o tym nie wiedział. Szatan o tym nie wiedział. Gdy zastanawiałem się nad tym tematem, stało się dla mnie jasne, dlaczego o tym, że Pan Jezus miał umrzeć, o tym, że Pan Jezus miał ponieść śmierć na krzyżu, dlaczego o tym jasno nie mówiły proroctwa? Przecież, braterstwo, jeżeli by proroctwa mówiły o tym jasno i zrozumiale, to czy szatan nie mógłby tego odczytać? Czy szatan chciałby zabić Pana Jezusa, jeżeli by wiedział, że jego śmierć odkupi rodzaj ludzki? Pan Bóg, braterstwo, wykorzystał tu nienawiść szatana. Pan Bóg wiedział, znał psychikę szatana i wykorzystał to. Wiedział, że on będzie starał się, żeby zgładzić jego syna. I Pan Jezus, braterstwo, Pan Bóg wykorzystał to dla odkupienia nas ludzi. Bo celem przyjścia naszego Pana było to, żeby złożyć swoje życie. Ale, braterstwo, jestem przekonany, że szatan o tym nie wiedział. Szatan myślał, że pozbywa się tylko swojego przeciwnika. I gdy Judasz otrzymał swoje srebrniki, gdy Pan Jezus zawisł na krzyżu, to szatanowi wydało się, że odniósł ogromne zwycięstwo. Ale tylko do czasu. Tylko do czasu, bo gdy trzeciego dnia nasz Pan zmartwychwstał, szatan zobaczył, że to nie było jego zwycięstwo, ale jego klęska. Bo czytamy w liście do Kolosan, w 2:14. Zmazawszy on, który był przeciwko nam cyrograf w ustawach zależący, który był nam przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy do krzyża. I złupiwszy księstwa i mocy, wywiódł je nad podziw, jawnie triumfując z nich sam przez się. A sam Pan Jezus tak mówił w Ewangelii Łukasza, 10:18. Widziałem szatana jako błyskawicę z nieba spadającego. A w liście do Efezjan, w 1:, a 21:, czytamy. Wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności i mocy i państwa i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Onego dał za głowę wszystkiemu Kościołowi. Nasz Pan, umierając na krzyżu, zwyciężył szatana. Nasz Pan poprzez śmierć na krzyżu podbił sobie wszystkie zwierzchności, wszystkie moce, zarówno widzialne, jak i niewidzialne. Pan Jezus uzyskał prawo poprzez to, że umarł na krzyżu, do tej wszechmogącej, tej wielkiej władzy. Zwyciężył szatana. Tem zacniejszy stawszy się nad anioły, czym zacniejsze na dnie odziedziczył imię. Drodzy braterstwo, Pan Jezus odniósł zwycięstwo nad szatanem. W tej wielkiej wojnie między siłami dobra i zła, w tym właśnie momencie siły dobra zaczęły zwyciężać. Ale braterstwo, czy to wielkie zwycięstwo było już końcem władzy szatana? Było już końcem panowania zła? Zauważmy, braterstwo, że gdy obserwujemy historię wojen, to każda wojna ma pewien przełomowy moment. Tak jak w II wojnie światowej uważa się, że bitwa pod Stalingradem była tym przełomowym momentem. Ale po jej zakończeniu, czy zakończyła się wojna? Nie. Wojna jeszcze trwała. I my, braterstwo, dzisiaj żyjemy jeszcze w czasie, w którym trwa wojna. Chociaż Chrystus Pan odniósł decydujące zwycięstwo nad szatanem, to szatan jeszcze co? Szatan jeszcze ma siłę. Szatan jeszcze, braterstwo, on po tej klęsce, jaką poniósł przy zmartwychwstaniu naszego Pana, on nie stracił swojej władzy do końca. Bo przecież on był jeszcze księciem tego świata. Na co, braterstwo, na co w takim razie po zmartwychwstaniu naszego Pana, gdy szatan już sobie zdał sprawę, że Pan Jezus odkupił rodzaj ludzki, gdy zasiadł na prawicy Bożej, na co jeszcze liczy szatan? Braterstwo, dalej umierają ludzie. Dalej jeszcze dzieło szatana, to co on popsuł w Bożym planie, do końca nie zostało naprawione. Szatan zdaje sobie sprawę, że oprócz Chrystusa w Bożym planie wymagane jeszcze co jest jeszcze? Wymagane jest Jego ciało. Wymagane jest 144 tysiące. I apostoł Piotr mówi, że szatan chodzi jako kto? Jako lew. I co on chce zrobić? Pożreć. Chce nas zwieść, chce nas pożreć. Bo zdaje sobie sprawę, że jeżeli nie będzie 144 tysięcy, to co? To Chrystus nie będzie kompletny. On widzi, szatan po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana widział jeszcze dla siebie szansę. Dopóki nie zostanie skompletowany Kościół, on jeszcze może zwodzić. On jeszcze może wygrać tą wojnę. Ale zauważmy, braterstwo, że w tym momencie część walki, część prowadzenia tej wielkiej wojny przechodzi na kogo? Na każdego z nas. Każdy z nas, który zamierza, który chce zostać tym jednym ze 144 tysięcy, musi toczyć swoją prywatną wojnę. Wojnę ze złem. Każdy z nas musi się opowiedzieć, po której stronie chce stanąć. Po stronie smoka i jego aniołów, czy po drugiej stronie. Pamiętajmy, braterstwo, że teraz losy tej wojny, losy tej wielkiej bitwy leżą w naszych rękach, w rękach każdego z nas. I pamiętajmy, że jeżeli my nie podejmiemy tej walki, jeżeli my ją przegramy, to w jednym miejscu Pan Bóg powiedział tak, jeżeli nie wybawisz ty, to wybawienie przyjdzie skąd? Inąd. Jeżeli nie ty, to ktoś inny. Zauważmy, braterstwo, każdy z nas ma w tej wielkiej wojnie mieć swój udział. Każdy z nas, walka każdego z nas. Zobaczcie, braterstwo, jak ona jest ważna. Jeżeli nie będzie 144 tysięcy, to co? To nie będzie się mogło rozpocząć dzieło naprawienia ludzkości. Każdy z nas ma udział w tej wielkiej wojnie. Jak my się do niej przygotowujemy? Czy potrafimy walczyć? Czy jesteśmy w stanie walczyć z siłami zła? Kto jest silniejszy? Zło czy my? Bardzo często, braterstwo, i codziennie stawiamy sobie takie pytania. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli jest przeciwnik, to my musimy potrafić z nim umieć walczyć. A żeby umieć walczyć, to co? To trzeba się uczyć. Każdy żołnierz, gdy idzie do bitwy, to musi być jaki? Przygotowany. Czy można iść z gołymi rękami do boju? Każdy z nas musi trzymać w ręku miecz. Musi umieć nim władać. Czy, braterstwo, ćwiczymy się codziennie do tej bitwy? A druga sprawa, braterstwo, czy do tej bitwy ćwiczymy też nasze dzieci? Zauważcie, braterstwo, tak wielu braci interesowało się konkordatem, tak wielu braci się bało bardzo tego. Ja mówię, że to jest wielkie błogosławieństwo, że konkordat przyszedł. Wiecie dlaczego, braterstwo? Bo macie możliwość, że wasze dzieci uczą się 2 godziny w tygodniu religii. Mówicie, nie korzystacie z tego? A może korzystacie, może posyłacie dzieci na religię. Ale widzieliście, braterstwo, kiedyś takich żołnierzy, taki kraj, który by chciał walczyć z drugim i posyłał swoich żołnierzy, żeby się uczyli u przeciwnika? Ja jeszcze nie słyszałem, żeby żołnierze jednego kraju, który walczy z drugim, tam byli na szkołę posyłani. Braterstwo, zdajcie sobie sprawę, że jeżeli mamy z kimś walczyć, to nie mamy się uczyć naszej walki u przeciwnika. Że umysł, szczególnie młody umysł, jest bardzo, bardzo chłonny. Ale braterstwo, ja zdałem sobie jeszcze z jednej rzeczy sprawę. Jeżeli przeciwnik uczy się przez 2 godziny, a my przez ile? No ile? 15 minut? A 15 to starczy. Bo tak między, no pół godziny może dla tych naszych dzieci to wystarczy. One się szybciej uczą. Nasze dzieci się szybciej uczą. Dlatego wystarczy im pół godziny, tak? A może w niektórym zborze to mówicie, a po co marnować czas? Ale bracia, wszyscy, którzy macie dzieci, macie obowiązek 2 godziny w tygodniu uczyć swoje dzieci religii. Widziałem zeszyt jednego brata, który uczył swoje dziecko w domu religii. Macie obowiązek w zborze powiedzieć starszym, macie obowiązek 2 godziny w tygodniu uczyć nasze dzieci religii. Zobaczcie, braterstwo. A może w konkordacie powinni zapisać, że też badacze Pisma Świętego powinni 2 godziny uczyć dzieci religii. I co? Państwo, pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym, czy 2 godziny w tygodniu mamy czas, żeby 2 godziny, 2 razy po 45 minut w tygodniu uczyć swoje dzieci o Panu Bogu. Obojętnie gdzie. Czy w zborze, czy w domu, ale 2 godziny po 45 minut, żeby uczyć o Panu Bogu, żeby przygotowywać żołnierza, który ma walczyć. A czy my mamy czas, żeby 2 godziny po 45 minut dla siebie, żeby przygotować się do tej wielkiej bitwy? Żaden żołnierz nie wygra bitwy, gdy nie będzie umiał walczyć. Chrystusowi żołnierze też muszą umieć walczyć, braterstwo. Chrystusowi żołnierze muszą umieć walczyć. Chrystus też od swoich żołnierzy wymaga. Czy jego armia ma być armią nieudaczników, którzy nie umieją władać mieczem, którzy nie umieją władać tarczą? Nie. Chrystus potrzebuje dobrych żołnierzy. Musimy, tak jak apostoł Paweł, żebyśmy mogli powiedzieć, że dobrym bój bojował. A czy kiepski żołnierz może bojować dobry bój? Czy niewyszkolony żołnierz może bojować dobry bój? Pamiętajcie, braterstwo, to nie są przelewki. To jest wielka wojna. To jest wielka wojna, która toczy się 6000 lat. I tu nie ma litości. Gdy ktoś jest nieprzygotowany, to ginie. Szatan jest bezlitosnym. Jego siły, siły szatana, siły zła, one nie litują się nad nikim. Kiepscy żołnierze giną w tej wojnie. A Chrystus, braterstwo, potrzebuje dobrych żołnierzy. Potrzebuje 144 tysiące najlepszych w świecie żołnierzy, którzy będą mogli toczyć ten wielki bój, którego celem jest, aby cały wszechświat, aby cała ziemia, całe niebo i cały wszechświat był poddany wielkiemu i wszechmogącego Bogu, Jahwe, Stwórcy Wszechświata. I myślę, że każdy z nas będzie się cieszył, jeżeli będzie mógł mieć choć skromny, choć tak maleńki udział w tym wielkim zwycięstwie. Amen.